Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam zaproszonych gości, pana prezesa Strączyńskiego, pana dyrektora Wolfa i pana prezesa Bergera. Proszę Państwa, ten nasz panel dotyczy kwestii energetycznych. Rozszerzamy tutaj nasz SGH-owski raport i zderzamy z biznesem. Czyli punktem wyjścia jest to, co znajduje się w raporcie i zachęcamy do tego, żebyście Państwo się z nim zapoznali. W najbliższym czasie też on będzie w języku angielskim. Jak Państwo widzicie, mamy tutaj przedstawicieli różnych obszarów gospodarczych i chciałbym zacząć od kwestii związanych z transformacją energetyczną i wpływem transformacji energetycznej na rozwój gospodarczy. I dlatego mam pytanie do pana prezesa Bergera. Jak pan znajduje Agencję Rozwoju Przemysłu w kontekście różnych technologii rozwijanych? Czyli już dzisiaj trochę mówiliśmy o offshore, ale offshore, kwestia wodoru, a może czegoś innego. Jaki jest ten potencjał, co powinniśmy zrobić, żeby zmniejszyć to opóźnienie czasowe w stosunku do Niemiec? Bo właściwie to, proszę Państwa, jak my będziemy działali wewnętrznie, będzie miało swoje przełożenie na cenę energii elektrycznej, a na koniec dnia to wszyscy za to zapłacimy. Po pierwsze zapłacimy jako konsumenci energii elektrycznej, a po drugie jako ci, którzy korzystają ze wzrostu gospodarczego w Polsce. Bardzo proszę, panie prezesie, kilka słów. Będzie kilka rund, także pytań.
Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za to pytanie. Przede wszystkim, jeżeli zostaliśmy tak wywołani do tablicy jako Agencja Rozwoju Przemysłu, no to należy sobie zadać pytanie, jaka w ogóle powinna być rola państwa w transformacji energetycznej, no bo państwo działa przede wszystkim jako regulator, jako cała sfera legislacyjna, ustawodawcza. Działa oczywiście poprzez spółki Skarbu Państwa, w tym przypadku, jeżeli mówimy o tych inwestorów w branży energetycznej, są to spółki giełdowe, spółki publiczne, które rządzą się swoimi planami inwestycyjnymi, które funkcjonują w reżimie spółek giełdowych, inwestorzy mniejszościowi, inwestorzy strategiczni jak Skarb Państwa. Natomiast wywołani do tablicy jako ARP, no to przede wszystkim możemy zwrócić uwagę na dwa aspekty możliwości wykorzystania naszej firmy. Przede wszystkim patrząc od strony takiej wąskiej, jako pewnego rodzaju działania podejmowane w ramach naszej grupy kapitałowej, to mogę teraz uchylić rąbka naszej polityki inwestycyjnej na kolejne lata. Mamy szereg przedsięwzięć o charakterze przystosowania parku maszynowego w naszych przedsiębiorstwach do tej zmieniającej się rzeczywistości, jeżeli chodzi o energetykę. W latach 2024-2026 zamierzamy w jednej z naszych spółek funkcjonującej w obrębie przemysłu wydobywczego dostosować całość floty poruszającej się po kopalni, jest to kopalnia, do tego, by były hydrogen ready i byśmy mogli zaopatrywać i wykorzystywać energetycznie te maszyny, te urządzenia w oparciu o paliwo wodorowe. Podobnie nasze zamierzenia, jeżeli chodzi o spółkę ARP E-Vehicles, gdzie jesteśmy w procesie pozyskiwania technologii, jeżeli chodzi o napędy wodorowe w autobusach miejskich, w gimbusach. Również te czynności są dokonywane w oparciu o to, iż coraz powszechniejsze w drugiej połowie lat 30, 20, 30, 20 będzie coraz powszechniejsze zastosowanie takiego paliwa, w szczególności w tym ujęciu lokalnym. Zawsze jest kwestia oczywiście transportu, logistyki wodorowej, która tutaj na pewno eksperci dużo więcej powiedzą, natomiast też jest kwestią, jeżeli chodzi o sam wodór, istotną. Natomiast wydaje mi się, że tego rodzaju instytucje, jaką mam zaszczyt reprezentować, należy traktować w sposób sektorowy, jako pewnego rodzaju instytucje kotwice o stwarzanie pewnego rodzaju ekosystemów dla rozwoju określonych gałęzi gospodarki. I tutaj identyfikujemy naszą rolę na przykład na Pomorzu. gdzie staramy się stworzyć ekosystem dla rozwoju local content, lokalnego łańcucha wartości dla morskiej energetyki wiatrowej, w której upatrujemy w tej kolejności, jeżeli chodzi o transformację energetyczną, w zasadzie pierwszego ogniwa, gdzie ta transformacja energetyczna może się dokonać. Takim ogniwem zerowym oczywiście jest redukcja emisji poprzez odpowiednią politykę wyodrębniania aktywów węglowych ze spółek energetycznych, rozwój fotowoltaiki. Natomiast w tej kolejności transformacyjnej wydaje się, że offshore będzie pierwszy. Następnie pewnie będą rozwijały się równolegle technologie wodorowe wraz z kluczowymi inwestycjami w energetykę jądrową. Także na pewno to ujęcie sektorowe utożsamiam jako bardziej istotne niż nasze pojedyncze inicjatywy, ale niech te pojedyncze inicjatywy również stanowią przykład, że funkcjonujemy faktycznie w dobie takowej transformacji.
Bardzo dziękuję. Panie prezesie, chciałem tylko dopytać o jedną kwestię, mianowicie o port instalacyjny. Jak to z waszej perspektywy firmy, która posiada, nie wiem, 10% w local contencie, nie wiem, jak to oceniacie?
Mam nadzieję, że dojdziemy do 30+.
Do 30+, ale w ARP-ie, tak? No to ładnie.
No, mam nadzieję, że w skali kraju oczywiście jako ARP duże apetyty
jako posiadamy. Mniej, tak? Okej. No ale to fajna perspektywa, ale jak widzicie kwestię portu instalacyjnego? Na ile to jest ważny temat? Czy to z waszej perspektywy może ograniczać możliwości tego local contentu, czyli udziału krajowego?
Panie doktorze, szanowni państwo, oczywiście jeżeli mówimy o rozwoju całej nowej dziedziny energetyki związanej z takimi elementami inwestycyjnymi jak badania dna morskiego, przygotowanie inwestycji, jak realizacja tych inwestycji, serwisowanie tych inwestycji, to oczywiście istnieje zarówno portów instalacyjnych, portu instalacyjnego, jak i portu serwisowego ma aspekt kluczowy. Są to decyzje na poziomie oczywiście państwa, decyzje strategiczne. Nie możemy jako Agencja Rozwoju Przemysłu tutaj pretendować do tego, by taki port wskazywać lokalizację takiego portu, czy tutaj nim zarządzać. Natomiast oczywiście wyobrażamy sobie naszą rolę jako rolę koinwestora. Została wskazana lokalizacja gdyńska. Należy się zastanawiać, czy ta lokalizacja spełnia wszystkie aspekty w długoterminowej perspektywie, jeżeli chodzi o rozwój offshore'u. Wierzę, że takie aspekty spełnia. Natomiast jeżeli chodzi o naszą rolę, wyobrażamy sobie rolę na pewno, tak jak powiedziałem, jako podmiotu, który może takie zamierzenie długoterminowo finansować, refinansować. No i też nie zapominajmy, że tak naprawdę instalacja to jest tylko jakiś krótki okres życia farmy. Kluczowy jest element serwisowy. Z punktu widzenia rozwoju biznesu, jeżeli chodzi o obsługę morskiej energetyki wiatrowej, to właśnie bardzo rentownym aspektem jest aspekt serwisowy. Morze Bałtyckie jest morzem burzliwym, które też mocno podlega oddziaływaniu warunków atmosferycznych, stąd nie zawsze serwis jest możliwy. Dlatego taka flota musi mieć właściwe zaplecze, jeżeli chodzi o infrastrukturę, żeby w momencie, kiedy pojawia się okno pogodowe, móc czynności serwisowe wykonać. Także z punktu widzenia biznesu na pewno jest wiele elementów, a wierzę, że właściwe organy w państwie zapewnią niezbędną infrastrukturę do tego, byśmy mogli taką energetykę rozwijać.
Bardzo dziękuję. Przechodząc do pytania dla pana dyrektora, pojawił się wodór tutaj w tej wypowiedzi pana prezesa. Jakie są plany Orlenu w tym zakresie? Czy jeżeli Orlen wprowadzi szeroko wodór, to już będziemy mogli spokojnie spać, jeżeli chodzi o ceny ropy naftowej na świecie? Nie będę pytał, kiedy będzie taniej, tylko jaka jest perspektywa taka analityczna, bo jest pan dyrektorem kluczowego departamentu z punktu widzenia PKN Orlen.
Dziękuję. Czy to działa? Działa. Okej. Dzień dobry, dziękuję za to pytanie. Jeśli chodzi o wodór, wodór jest elementem strategii grupy Orlen. Opublikowaliśmy strategię do 2030 roku, w którym podzieliliśmy nasze biznesy na trzy portfolia. Na portfolio takich biznesów, z których chcemy maksymalizować wartość i wykorzystywać je maksymalnie długo, jak się da, ale zdajemy sobie sprawę, że żywotność takich aktywów jest ograniczona. To przede wszystkim są aktywa rafineryjne, to jest sprzedaż paliw. Duży nacisk kładziemy oczywiście na rozwój energetyki odnawialnej i stabilizującej energetyki gazowej, ale mamy też takie portfolio aktywów, które chcemy rozwijać, aby móc w stanie skutecznie konkurować na rynku energetycznym w przyszłości za 5, 10, 15 lat. I tutaj jednym z takich obszarów, w które wierzymy, że będzie się rozwijał i wierzymy, że będzie mógł budować wartość Grupy Orlen w przyszłości, jest, tak jak pan powiedział, właśnie wodór. I widzimy zastosowanie wodoru zarówno w transporcie, jak i w przemyśle. Przede wszystkim w tym momencie skupiamy się na tym zastosowaniu transportowym. Rozwijamy partnerstwa z samorządami, z miastami w zakresie komunikacji wodorowej, gdyż taka perspektywa, która wydaje nam się najbliższa, to jest perspektywa tego, żeby ten wodór rozpoczął funkcjonowanie w gospodarce jako paliwo napędzające autobusy, komunikację publiczną czy takie pociągi podmiejskie. Chcemy rozwinąć ten rynek, chcemy być obecni i trochę kreować ten rynek, a jednocześnie patrzymy na opcje rozwoju właśnie projektów zarówno w przemyśle, jak i w zakresie produkcji wodoru. Tutaj duże znaczenie będzie miał też pakiet Fit for 55, który pewnie mocno przyspieszy wykorzystanie wodoru w przemyśle, w szczególności tego zielonego wodoru powstałego w wyniku elektrolizy prądu z OZE. To jest kolejny obszar, który wydaje nam się bardzo, bardzo perspektywiczny i w który chcemy dalej inwestować.
Proszę Państwa, nasza dyskusja jest bardzo, bardzo gorąca, co wynika też z tego, że mamy chyba awarię tutaj klimatyzacji, ale ja podniosę jeszcze tą temperaturę i Panie Dyrektorze, takie może trochę niewygodne pytanie, mianowicie dotyczące offshore'u i drugiej fazy offshore'u. Czy z Waszej perspektywy offshore oznacza nie tylko produkcję energii elektrycznej, ale też wodór. Czy Wy w ogóle w tej drugiej fazie to będziecie patrzyli na mechanizmy wsparcia, jakie są zaproponowane w ustawie, czyli aukcje i kontrakty różnicowe, znaczy aukcje na kontrakty różnicowe. Czy Wy oceniacie, że sobie poradzicie bez tego mechanizmu wsparcia?
Jeśli chodzi o mechanizmy wsparcia, będziemy korzystać z dostępnych na rynku mechanizmów, które są przewidziane dla producentów energii z OZE. Wierzymy w to, że energia z OZE, w szczególności offshore, tak jak mówiłem, jest ważnym elementem transformacji energetycznej polskiej gospodarki. Mówimy w tym momencie o rozwoju energetyki wiatrowej na morzu do poziomu 1,2 gigawata naszych mocy, a być może będzie tego więcej, jeśli uda się pozyskać kolejne koncesje.
A wejdę w słowo, a czy uchyli pan rąbka na tajemnicę, czy myślicie o jednej z firm, nie będę wymieniał tutaj nazwy, która ma te koncesje i jakieś 3 miesiące temu był wyrok sądu administracyjnego. Czy tutaj rozważacie jakieś działania w tym zakresie? Nie? Dobrze, okej. Okay. Cofam pytanie. Bardzo dziękuję. Rozumiem, że ten uśmiech jest tajemniczy, ale to pokazuje, proszę Państwa, też potencjał, jaki jest i wyścig inwestorów, jeżeli chodzi o transformację energetyczną, a to jest dla nas kluczowa kwestia. Bardzo dziękuję. Panie Prezesie, mam do Pana pytanie jako do osoby zawiadującej finansami. Jak to wygląda z punktu widzenia właśnie instytucji finansowej, dużego banku? Czy wy postrzegacie transformację energetyczną i finansowanie tego, takich projektów, jak na przykład offshore, wodór, prawda, czy fotowoltaika, jako aktywa o dużym poziomie ryzyka, czy też właściwie nie, właściwie to jest samograj, tak? Jeżeli jest kontrakt różnicowy, no to możemy dowolne pieniądze w to włożyć.
Tak, szanowni państwo, ja mam to szczęście, że dzisiaj, będąc wiceprezesem drugiego największego banku w Polsce, ostatnie 7 lat spędziłem w energetyce. Więc wszystkie tematy, które dzisiaj poruszamy, to nie są tematy, o których ja przeczytałem w gazetach, czy dowiedziałem się na seminariach. To są wszystko obszary, którymi również operacyjnie się zajmowałem. Dlatego na pana pytanie można właściwie odpowiedzieć w dwojaki sposób. Można na to spojrzeć oczami wyłącznie instytucji finansującej i wtedy powiedziałbym tak. Offshore, który jest budowany w pierwszej fazie, to są projekty Polenergii, to są projekty PGE, to są projekty Orlenu, to są projekty RWE, to jest projekt RWE, to są projekty EDP Engie, 5,9 gigawata. Projekty oparte o kontrakty różnicowe.
Przepraszam, panie prezesie, tylko jedna rzecz. Mianowicie mamy zapisane 5,9, ale w ustawie jest też zapisane, że może to ulec zwiększeniu.
Tak, tak, prawda? Tylko mówię, że to jest 5,9 gigawata. Tak, 5,9 gigawata to są projekty oparte o kontrakty różnicowe. To jest ten pierwszy mechanizm, to jest ten mechanizm wsparcia, który jest uregulowany ustawą. Kolejne ponad 5 gigawatów zapewnie będzie budowane już w oparciu o system aukcyjny, czyli zupełnie inny rodzaj wsparcia, a myślę, że kolejne gigawaty w planie zagospodarowania polskich obszarów morskich jest przewidziane nawet budowa do 13 gigawatów, tak? Czyli pozostanie 2, może nawet więcej jeszcze gigawatów, które zapewne będą budowane już bez żadnych mechanizmów wsparcia. Proszę zobaczyć, offshore na świecie już dzisiaj są projekty, które są budowane bez żadnych systemów wsparcia. Ja przypomnę tylko, że morska energetyka wiatrowa to są projekty oparte przede wszystkim o CAPEX. I ten CAPEX na całym świecie jest bardzo podobny. Ani my nie kupimy tańszych turbin, ani nikt nam taniej statków instalacyjnych nie wynajmie. W porównaniu z nakładami inwestycyjnymi, koszty operacyjne wszystkich projektów offshore'owych, one mają już, można powiedzieć, bardzo, bardzo niewielki wpływ. To, co jest głównym czynnikiem ryzyka, co postrzegają instytucje finansujące, to jest przede wszystkim ryzyko rynkowe, ryzyko cen. W przypadku morskich farm wiatrowych, no bo na nich się skupiliśmy i wydaje się, że są to najbliższe duże projekty, które będą realizowane. Ryzyko rynkowe mamy zmitygowane w dwojaki sposób. Pierwsze, wieczność farm jest... Prawie każda firma robiła sobie wieczności, analizowała wieczności w oparciu i o P50, i o P75 i zapewne też o P90, więc ile tej energii z morskich farm wiatrowych powstanie, to pewnie wszyscy z dość dużą dokładnością potrafimy wyliczyć. Drugi element, bardzo ważny element ryzyka rynkowego, to jest ryzyko ceny. I to jest właśnie mechanizm kontraktu różnicowego, który całkowicie znosi nam to ryzyko. Więc dla instytucji finansowych, jest oczywiście ryzyko konstrukcyjne, to jest drugi element i następnie ryzyko eksploatacyjne, ryzyko operacyjne, ale wszystkie firmy, zarówno PGE, jak i Orlen, jak i Polenergia i pozostałe dwa małe projekty, one są budowane w oparciu o joint venture z partnerami, którzy mają największe na świecie doświadczenie, jeśli chodzi o budowę offshore'u. No, nie można odmówić Ørstedowi, że nie zna się na budowie morskich farm wiatrowych, nie można tego odmówić Equinorowi. Także to są naprawdę partnerzy, na których, którzy nie gwarantują może, ale znoszą znacząco ryzyko konstrukcyjne. Więc dla instytucji finansujących projekt o ograniczonych głównych ryzykach jest, można by powiedzieć, projektem idealnym. Jest projektem idealnym. Proszę Państwa, my zakładamy, oczywiście my jako Bank Pekao bardzo chcielibyśmy stać się wiodącym bankiem, jeśli chodzi o transformację energetyczną, finansowanie transformacji energetycznej. Chcielibyśmy w najbliższych latach przeznaczyć co najmniej 30, czyli zaangażować się w projekty o wartości co najmniej 30 miliardów złotych. Dzisiaj koszt budowy 1 gigawata morskiej farmy wiatrowej jest szacowany w granicach 12-13 miliardów. Więc my oczywiście nie ma w Polsce instytucji finansującej, nie ma w Polsce banku, który sam bądź tylko i wyłącznie w konsorcjum polskich banków byłby w stanie sfinansować te ogromne nakłady, które są niezbędne na budowę nowoczesnej energetyki. Przecież do 2040 roku szacowane jest, PEP 2040 szacuje, że nakłady na transformację energetyczną w Polsce to będzie co najmniej 1,5 biliona złotych, 1,6 biliona, 1,4 biliona, w zależności od tego, kto jak liczy, a same nakłady na sektor paliwowo-energetyczny to będzie 800 nawet do miliardów, nawet do 1 biliona złotych. To jest, proszę Państwa, tak ogromny program inwestycyjny, że w historii Polski takiego programu jeszcze nie było. Więc my oczywiście proponując na sam początek kwotę co najmniej 30 miliardów złotych, bardzo chcielibyśmy zaangażować się jako partner, ale jest dla nas oczywistym, że na przykład w finansowaniu morskich farm wiatrowych będzie brało udział wiele instytucji finansujących. Projekt, który miał domknięte finansowanie w zeszłym roku, projekt Dodger Bank u wybrzeży Szkocji, jest podobny wolumenem do projektów PGE, bo to było około 2,5 gigawata. Tam farmy były położone dużo dalej niż farmy projektowane dzisiaj przez PGE i Ørsted, bo tam, z tego co pamiętam, to było od 60 paru do nawet 130 kilometrów od wybrzeży Szkocji. Nakłady były podobne z tym, co i my szacujemy jako PKO, to co zostanie przeznaczone na CAPEX, na budowę morskich farm wiatrowych. I tam udział w finansowaniu tego projektu brało 28 banków i 3 inne instytucje finansujące. Więc to były ogromne konsorcja. I my spodziewamy się również, że takie ogromne konsorcja będą brały udział w finansowaniu polskiej transformacji energetycznej. Nie tylko morskich farm wiatrowych, ale proszę Państwa, przed nami jest również ogromny program budowy, nazwijmy to, nowej energetyki konwencjonalnej. Dopóki nie opanujemy efektywnego, taniego i sprawnego systemu magazynowania energii, nasz system energetyczny musi być bilansowany źródłami stabilnymi, źródłami sterowalnymi. Kiedy będziemy mieli opracowaną technologię efektywnego, taniego magazynu energii, to oczywiście będziemy mogli przez magazyn, przepraszam za kolokwializm, pchać całą energię, którą wyprodukują nam wiatraki na Bałtyku, ona tam będzie efektywnie magazynowana. Dzisiaj takiego systemu nie ma, więc system musi być bilansowany źródłami sterowalnymi. Dzisiaj też wszyscy wiemy, źródłami sterowalnymi w Polsce są przede wszystkim źródła węglowe. To są dzisiaj źródła sterowalne. Nie mamy energetyki jądrowej. Mam nadzieję, że energetyka jądrowa w Polsce powstanie. Proszę Państwa, to będą kolejne na początku dziesiątki, a następnie setki miliardów złotych. Też zakładamy budowę 6 do 9 gigawatów mocy w energetyce jądrowej. Więc te nakłady one będą szły, to będą nakłady tego rzędu. Więc to będą kolejne projekty. O ile morskie farmy wiatrowe powinny powstać już do roku 2030, zapewne te 6 gigawatów, z 6 gigawatami wszystkie firmy się wyrobią, o tyle budowa 6 do 9 gigawatów w energetyce jądrowej to są projekty, jeżeli się w 2030, myślę, 5 roku uda oddać pierwszy reaktor, to byłby ogromny sukces. Popatrzmy na przykład Finlandii, bo można powiedzieć, a w Polsce nigdy nic się nie udaje. to nie jest tak, że to w Polsce się nie udaje. Spójrzmy na projekt fiński i zobaczmy, ile tam jest opóźnienia. Też z takich projektów, może nie energetycznych, ale infrastrukturalnych, dużych, spójrzmy na lotnisko Berlin-Brandenburg, które też miało zostać oddane już wiele, wiele lat temu, a chyba funkcjonuje jeszcze nie całkowicie, chyba od roku. Więc to nie jest domena Polski, to jest właśnie po prostu ryzyko konstrukcyjne, którym każdy taki projekt jest obarczony. Także, szanowni państwo, jeszcze trzeci element, tylko o którym króciutko powiem, to jest zastąpienie dzisiejszych bloków węglowych blokami najpierw gazowymi. Dlaczego? No dlatego, że dzisiaj też nie ma jeszcze efektywnych i tanich technologii wodorowych. Natomiast gaz ziemny jest dostępny, gaz ziemny jest szybko dostępny, technologie są doskonale znane i transformacja energetyczna w Polsce będzie musiała oprzeć się o gaz. Jeżeli będziemy chcieli jak najszybciej wyłączać węgiel, a wcześniej czy później będziemy do tego zmuszeni ze względu na ciągle rosnące ceny uprawnień do emisji CO2, to już jest 63 euro. Ja prognozuję, że w tym roku to 70 euro będzie co najmniej, a 100 euro to zapewne no 2023. To tak mi się wydaje, że jest to bardzo realne. Więc proszę państwa, jeżeli każda megawattogodzina produkcji energii w Polsce z węgla będzie obciążona 450-złotowym podatkiem, no to nie wiem, ile ta energia w Polsce musiałaby kosztować, więc po prostu bloki węglowe stracą rację bytu jako efektywne ekonomicznie, ale nie możemy sobie ze względu na bezpieczeństwo energetyczne Polski, nie możemy sobie pozwolić na wygaszenie bloków węglowych, nie podstawiając do systemu innych stabilnych źródeł. I takimi źródłami będą na pewno bloki gazowe. Dzisiaj dla nas, instytucji finansującej, dla Banku Pekao, największym problemem, jeśli chodzi o moce gazowe, jest ogromne ryzyko regulacyjne. I to ryzyko regulacyjne to jest ryzyko generowane przez Komisję Europejską, to jest ryzyko generowane przez Brukselę. My dzisiaj nie możemy efektywnie zaangażować się w finansowanie bloków gazowych ze względu na to, że ciągle nie wiemy, czy gaz ziemny zostanie uznany w okresie przejściowym, podkreślam, za paliwo zrównoważone, że będziemy go mogli używać. Pamiętajmy o tym, że jeżeli system handlu emisjami będzie wygasał w roku 2040-2042, to bloki gazowe do tego momentu efektywnie, ekonomicznie będą musiały się zamknąć. To znaczy inwestorzy będą musieli odzyskać przynajmniej część nakładów, które ponieśli, będą musieli odzyskać założone zwroty, a wartość rezydualna, która zapewne powstanie w roku 2040 do 2042, to musi być wartość rezydualna odpowiadająca przekształceniu czy kolejnego repoweringu tych bloków na paliwo wodorowe. No bo też jest takie założenie, że te bloki gazowe, one będą budowane w taki sposób, żeby po roku 2040 móc je łatwo przełączyć na paliwo wodorowe. I już dosłownie ostatnie słowo, ostatnie zdanie, odnośnie wodoru. Wszyscy mówimy wodór, 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 zielony wodór i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajmy, proszę państwa, tak samo jak efektem spalania węglowodorów, które spalaliśmy przez wiele, wiele lat, jest dwutlenek węgla. Tak? To myślę, że wie to każdy uczeń, który przynajmniej czasami uważał na chemii. Produktem spalania wodoru jest para wodna. To będzie woda, najczęściej para wodna. Ja tylko obawiam się, to już taka absolutnie dygresja, żeby za kilkanaście lat, jak już wszyscy wdrożymy technologie wodorowe, nie okazało się, że para wodna jest nowym problemem, z którym będzie walczyła Unia Europejska czy Komisja Europejska, jako przecież para wodna jest również gazem cieplarnianym. Więc może się okazać, że jak już bohatersko zwalczymy emisję dwutlenku węgla, to wtedy zaczniemy już walczyć z emisjami pary wodnej, tak? I wtedy nasze bloki wodorowe zostaną obłożone kolejnymi opłatami, kolejnymi parapodatkami. Tym razem będziemy musieli płacić za emisję pary wodnej. Dziękuję bardzo, przepraszam, że
dziękuję,
tak długo.
Dziękuję bardzo, bardzo wybiegliśmy do przodu. Także już właściwie mamy energetykę atomową, prawda, offshore, Okej, ale no, tego nie wiemy, prawda? Natomiast ja chciałem Państwu zwrócić uwagę na jedną kwestię, nawiązując do wypowiedzi Pana Prezesa, mianowicie gaz. Jeżeli zobaczymy, co dzisiaj dzieje się na rynku europejskim, to okazuje się, że mamy z tym poważny problem. I ten poważny problem wynika z polityki naszego sąsiada, czyli Rosji. To jest agresywna polityka od lat, wpływania na ekonomię i politykę w Europie Środkowo-Wschodniej. I sposobem zmierzenia się z tym jest, proszę Państwa, posiadanie własnych źródeł odnawialnych. Tak? To jest najlepsza broń, żeby pozbyć się tego uzależnienia, tak? Również poszukiwanie rozwiązań technologicznych w zakresie transportu. Pamiętajmy, że czasami takie hasła, które są rzucane, mówiące o tym, że no, pewne technologie są super i należy je wprowadzać, one potem napotykają barierę. I taka bariera może być trudniejsza nawet niż w tej chwili dostęp do ropy naftowej i gazu, czyli metale ziem rzadkich, proszę Państwa. O tym w Polsce się na razie mało mówi, ale to jest za chwilę problem, z którym będziemy musieli się zmierzyć. To tylko tak gwoli nawiązania do tego, co mówił pan prezes. Proszę Państwa, ja chciałem jeszcze tutaj zadać jedną rundę pytań, a potem jeszcze takie kończące, więc bardzo bym prosił o takie krótkie odpowiedzi. Panie prezesie, w jaki sposób ARP widzi się tutaj w kwestii właśnie wodoru? Czy macie jakieś startupy, które się tym zajmują? Jak się do tego przygotowujecie jako firma, bo myślę, że to jest też ciekawe poznawczo.
Przede wszystkim oczywiście no, funkcjonujemy w otoczeniu, gdzie pewne firmy w naturalny sposób funkcjonują w produkcji wodoru. Jest to z reguły wodór szary. Oczywiście są to koncerny paliwowe, koncerny chemiczne. My bardziej tutaj definiujemy swoją rolę, ponieważ jesteśmy jedną z kilku spółek, również tutaj taką spółką jest Polski Fundusz Rozwoju, które są zdefiniowane jako spółki o charakterze misyjnym. Mam zwykle wielki problem, co ta misyjność tak naprawdę oznacza. Natomiast to identyfikujemy to w ten sposób, iż możemy być taką firmą, która w pewien sposób swoją politykę inwestycyjną przede wszystkim prowadzi w sposób troszeczkę dłuższy niż taki klasyczny inwestor. Oczywiście zawsze posiłkujemy się testami prywatnego inwestora i możemy tutaj pozwolić sobie we współpracy z różnymi podmiotami na budowanie pewnego rodzaju znowu ekosystemu, wokół którego może taka gospodarka wodorowa być prowadzona. Tu już nie będę właśnie wracał do tego singularnego zastosowania czy pewnej transformacji w obrębie poszczególnych naszych spółek czy biznesów. Natomiast takim przykładem działalności jest pojęcie dolin wodorowych, gdyż jak doskonale wiemy, w tym momencie, żeby ten wodór był wodorem zielonym, to musi być funkcjonować w połączeniu ze źródłami odnawialnymi, czy to z fotowoltaiką, czy z energetyką wiatrową, czy to morską, czy lądową. Dlatego funkcjonujemy od kilku tygodni. Teraz też w najbliższym czasie będą Państwo świadkami podpisania kolejnego takiego listu, gdzie staramy się, że tak powiem, wyryć na mapie Polski pewne obszary, które definiujemy jako doliny wodorowe, gdzie będziemy tworzyli zaplecze infrastrukturalne, które chcemy współfinansować, chcemy też to być inwestorem kapitałowym, wokół których takie połączenie źródeł odnawialnych z odpowiednim systemem magazynu i równocześnie z pewną infrastrukturą, jeżeli chodzi o komunikację wodorową, powstawało i mam nadzieję, że w najbliższym czasie, w przeciągu najbliższego roku, dwóch lat, konkretne takie działania będą Państwo w stanie po naszej stronie oglądać.
Dziękuję bardzo, to brzmi bardzo interesująco. Panie dyrektorze, trochę z innej beczki, bo trochę męczyłem pana bardzo o taką insajderską wiedzę. A jakby pan na tym nowym rynku pracy, który powstaje w transformacji energetycznej, jakby pan określił, jakie kompetencje dla przyszłych pracowników są istotne? Czyli inaczej, jak na SGH mamy kształcić osoby, które potem będą niosły dalej ten trud transformacji energetycznej, bo on się jutro przecież nie kończy.
Wydaje mi się, że najłatwiej określić te kompetencje otwartością na wyzwania i otwartością na współpracę. Jeśli chodzi o wyzwania, to jest wyzwanie poznania nowych technologii, nowych modeli biznesowych i nowych trendów czy regulacji, które będą potrzebne, które będą decydowały o tym, jak będzie wyglądać nasza przyszłość. Tutaj trzeba cały czas się uczyć, cały czas poszerzać swoje kompetencje. I właśnie jedną z najważniejszych...
To dobra wiadomość dla nas, tak? Bo to nie tylko studia magisterskie, podyplomowe, MBA, prawda? Tylko i dalej, tak? No super, świetnie.
Tak, ale drugą właśnie taką kompetencją, o której wydaje mi się warto wspomnieć, to jest takie nastawienie na współpracę. My jako Grupa Orlen widzimy, że żeby wdrożyć nowe rozwiązania, wdrożyć nowe technologie, musimy coraz więcej współpracować. I to współpracować zarówno na poziomie wewnętrznym w ramach organizacji, jak i na poziomie zewnętrznym z różnymi partnerami, z instytucjami finansowymi, z instytucjami publicznymi, ze startupami, z uczelniami.
Okay.
I ta współpraca na różnych poziomach, taka, która będzie budować nowe modele biznesowe, która będzie składać właśnie wiele elementów od różnych partnerów, wydaje mi się coraz bardziej potrzebna i jeszcze ważniejsza niż była jakiś czas temu.
Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Panie prezesie, została nam niecała minuta. Czy do tych kompetencji by pan coś dorzucił jako partner SGH, bo przecież pana bank jest partnerem SGH. Zachęcamy także innych uczestników dzisiejszego spotkania do stania się partnerem SGH. W dwóch zdaniach, panie prezesie.
Tak, no dla banku wszyscy pracownicy są bardzo cenni. To my oczywiście nie ograniczamy swojej aktywności tylko i wyłącznie do energetyki, bo jesteśmy obecni we wszystkich sektorach gospodarki. Także oczywiście absolwenci tu szczególnie uczelni ekonomicznych, ale nie tylko, no są oczywiście dla nas bardzo cennym nabytkiem. I oczywiście my ze współpracy z SGH jesteśmy bardzo zadowoleni. Też jako bank prowadzimy taki program podnoszenia kwalifikacji naszych kluczowych pracowników, kluczowych menedżerów, właśnie między innymi poprzez studia MBA na SGH. Właśnie dosłownie teraz na dniach rozpoczęliśmy taki nabór wewnętrzny nasz na kolejną edycję, która się zacznie pewnie w październiku, jak to jest w zwyczaju. Także to właściwie tyle, co mogę dodać.
Bardzo dziękuję, panie prezesie. Proszę państwa, pełna zgodność trzech istotnych instytucji życia gospodarczego w Polsce, iż transformacja energetyczna jest wyzwaniem i z tym musimy sobie poradzić. Bardzo dziękuję.